Współczesne metropolie przyciągają do siebie zarówno nowych mieszkańców, jak i turystów. Robią to na wiele sposobów. Pokazują swoją atrakcyjność i zmysłowość. Są jak ich mieszkańcy, różnorodne i wielobarwne. Nowoczesne miasto jest otwarte na różne kultury, na ludzi z różnych stron świata. Jedni są w nim tylko przejazdem, inni zapuszczają korzenie, dodają swoją energię i wrażliwość. Różnorodność to uczenie się od siebie nawzajem, przełamywanie barier i stereotypów. Tak powstaje miasto dla ludzi. Taka jest Warszawa, coraz bardziej zróżnicowana. Nasz dzisiejszy gość, urodzony Londyńczyk, 50 lat temu przyjechał z Anglii i zobaczył Warszawę, która była zupełnie innym miastem niż dzisiaj. Dziś mówi o sobie: jestem warszawiakiem z krwi i kości, chociaż się tutaj nie urodziłem. Do swojego świata zaprasza nas Chris Nidenthal, fotograf legenda, obserwator życia i ludzi. A ja zapraszam do rozmowy z Chrisem. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
Kłaniam się, witam, dzień dobry.
Chris, ty dla mnie jesteś taką kwintesencją różnorodności Warszawy, ponieważ jesteś urodzonym Londyńczykiem, tam skończyłeś szkoły i miałeś wszelkie papiery, żeby zostać w Anglii. I 50 lat temu, to jest taka ciekawostka, bo to nas łączy, 50 lat temu ja pojawiłem się w Warszawie jako człowiek na świecie, tak. A ty pojawiłeś się w Warszawie jako nowy obywatel. W maju 1973 roku
tak jest.
Postanowiłeś tutaj zamieszkać. Opowiedz nam tę historię.
Znaczy ja przyjechałem tylko na kilka miesięcy, tak myślałem wtedy, ale wyszło na to, że już jestem 50 lat. Mhm. To nie były moje plany, żeby zostać tu na zawsze, czy w ogóle zamieszkać na bardzo długo. Ale po prostu przyjechałem i wsiąkłem. Mhm. I jestem.
A jaka była ta Warszawa 50 lat temu, którą zobaczyłeś? No może nie po raz pierwszy, bo w 63 roku pojawiłeś się po raz pierwszy.
Tak, w latach 60. przyjeżdżałem już na początku z rodzicami, potem z kolegami i tak dalej, na wakacje letnie. Mhm. Kiedy jednak latem życie jest trochę inne niż w normalnym miesiącu, kiedy ludzie pracują. Ja właśnie chciałem zobaczyć, jak tu się żyje nie na wakacjach właśnie, dlatego przyjechałem w maju. Bo jak mówię, na wakacjach zawsze jest wesoło, słońce i tak dalej, a w maju może nie być tak właśnie, więc przyjechałem, ale na tyle wsiąkłem, że wsiąkłem po prostu i tu jestem. Ale Warszawa była bardzo szara wtedy, to nie da się ukryć.
I pod tym względem się zmieniła.
Zmieniła się, tak. Czasami oczywiście, powiedzmy w listopadzie to też będzie
szara.
Tak. Więc to nie jest najlepszy miesiąc, żeby przyjechać do Warszawy, listopad. Ale faktycznie robi się coraz bardziej zielona, coraz więcej nowych, wypolerowanych takich budynków i tak dalej. Więc zupełnie inaczej to wygląda. Tak. Wtedy ja byłem pierwszy raz w 63 roku, to na pewno jeszcze było sporo ruin i tak dalej, ale tego jakoś nie pamiętam. To jak byłem jednak za mały, za młody.
Czy pamiętasz pierwsze zdjęcie, które zrobiłeś w życiu? Przeczytałem, że w wieku chyba 11 lat dostałeś od rodziców aparat.
Tak.
To był Kodak?
To był mały Kodak, taki plastikowy właśnie pudełeczko, co prawda z błyskiem, ale takim błyskiem na żarówki, bo wtedy jeszcze nie było elektronicznych błysków. Ale to był bardzo prosty aparat, tam się nic nie nastawiało. Ale co, jako pierwsze zdjęcie, to nie pamiętam rzeczywiście. No pewnie jakieś rodzinne coś. Nie miałem wielkiej fantazji co do fotografii wtedy, ale też wsiąkłem. Ja mam tendencję do wsiąkania do czegokolwiek. Mhm.
Twoim takim ulubionym zdjęciem z przeszłości, jak przeczytałem, jest takie wasze rodzinne zdjęcie, gdy stoicie przed pałacem Buckingham, tata w cylindrze. I we fraku, mama w eleganckiej sukni. A czy masz jakieś swoje ulubione zdjęcie Warszawy?
Tak. Znaczy ja przez to, że stałem się pewnie też niechcąco politycznym fotografem, to Warszawa już mnie mniej, mniej fotografowałem samą Warszawę. Tylko tyle, że coś się działo w Warszawie. Ale zdjęcie Warszawy... No ja pamiętam takie zdjęcie właściwie i to już było ciut lepszym aparatem zrobionym właśnie w latach 60. Skrzyżowanie Marszałkowskiej z jerozolimskimi alejami. kiedy nie było jeszcze przejścia podziemnego i ludzie normalnie przychodzili na pasach przy rotundzie właściwie. Mm-hmm. I to lubię, bo to właśnie, no taka była, tak poznałem Warszawę właściwie, że jednak zupełnie inaczej, ale rotunda już wtedy stała, tak?
No właśnie, wczoraj odwiedziłem twoją wystawę w Domu Spotkań z Historią. Fantastyczna retrospektywa. Cały czas mnóstwo młodych ludzi, którzy żywo dyskutują. Ja ich obserwowałem. Wiele twoich zdjęć znanych, takich ikonicznych, można powiedzieć, jak chociażby Kino Moskwa i Czas Apokalipsy. Zdjęcia wielokrotnie nagradzane, ale też takie, których zupełnie nie znałem i które mnie bardzo zaskoczyły. Tak jak powiedziałeś, jesteś raczej fotografem, jesteś po prostu dziennikarzem, jesteś reportażystą i to cię najbardziej fascynowało. Opowiadałeś historię Warszawy, historię Polski wielokrotnie i nadal to robisz. Czy ta wystawa jest dla ciebie jakimś zaskoczeniem, to znaczy jej odbiór, jej takie entuzjastyczne przyjęcie?
Tak, ja nigdy nie rozumiem, dlaczego jest te zdjęcia są takie popularne właściwie. To jest mi oczywiście bardzo miło. Ale za każdym razem, jak jestem w Domu Spotkań z Historią, to się nie mogę nadziwić rzeczywiście, że cały czas tam ludzie przychodzą i młodzi, i starsi. I rzeczywiście czytają podpisy i oglądają zdjęcia i jest po prostu, no jestem dumny z tego, że mi się udało kiedyś coś zrobić właściwie. Mhm. Ale dlaczego to jest, akurat przychodzą na moją wystawę w takich tłumach, to nie rozumiem, ale jest mi bardzo miło.
No mnie się wydaje, że po prostu świetnie opowiedziałeś historię naszego kraju na przestrzeni ostatnich no właściwie 50 lat, bo od lat 70. tak intensywnie fotografujesz polską rzeczywistość. To, co mnie urzekło w tej wystawie, to oprócz historii i oprócz wielu niesamowitych, zupełnie fantastycznych zdjęć, które przyciągają uwagę, ale od których się nie można oderwać, jak chociażby portret Kadara, taki bardzo niesamowity, to są kolory. To znaczy zupełnie inaczej ta fotografia cyfrowa wygląda dzisiaj, a zupełnie inne barwy można zobaczyć, zupełnie inną zieleń, zupełnie inne kolory można zobaczyć na twoich zdjęciach, które były no, wtedy realizowane na kliszy.
Tak, no, na slajdach, na diapozytywach tak zwanych. Tak, ale i to jest to, że ja używałem jednak filmy zachodnich koncernów, a nie NRD-owskich, czy innych. Gdybym robił na Orwo, tak zwanym kolorze NRD-owskim, nie byłoby wystawy. Natomiast to wszystko było na prawdziwych, dobrych filmach i to przez te lata się utrzymuje. Ale jest rzeczywiście inna dusza w fotografiach moich, jeśli chodzi o te zdjęcia właśnie zrobione, zeskanowane ze slajdów, niż porównując je z tymi dzisiejszymi zdjęciami, które już robię na cyfrze. Te oryginalne, skanowane, gdzie jest ziarno i tak dalej, i lekka inna ostrość, inne głębie ostrości, to jest inna, jest tam jakaś dusza taka, która mnie do tej pory fascynuje właściwie. Mhm. Ale jest też to, że jeśli chodzi o popularność tej wystawy, jeśli można tak powiedzieć, to, że większe zdjęcie jest w kolorze rzeczywiście. A my raczej znamy Polskę PRL w czarno-bieli właściwie. I to jest duża różnica właśnie. Kolor jednak bardzo dużo dodaje. I dlatego te zdjęcia mogą wyglądać dzisiejsze prawie, że.
Mhm. No, ta wystawa to kawał historii Polski, ale Chris, no tutaj trzeba to powiedzieć, no zresztą powiedziały to również świetnie kuratorki wystawy. Chris Niedenthal to fotograf legenda i taką legendą jesteś już za życia i mimo, że jesteś bardzo skromnym człowiekiem, to tego nie możesz sobie odmówić. Twoje zdjęcia to jest historia Polski, opowiedziałeś ją i również historia Warszawy, bo wiele zdjęć pochodzi z Warszawy i były po prostu w Warszawie robione. Wróćmy do samej Warszawy. Mówisz o sobie, jestem warszawiakiem z krwi i kości, z pochodzenia jesteś Polakiem, chociaż tak jak mówiłem, nie urodziłeś się w Warszawie, tylko w Londynie. Co to dla ciebie znaczy, jestem warszawiakiem z krwi i kości? Kiedy to poczułeś?
To jest trudne pytanie oczywiście, ale jednak po 50 latach to trudno powiedzieć, że ja już jestem tutaj kilka razy dłużej niż byłem w Anglii. W sensie, że ja wyjechałem z Londynu, jak miałem 20 parę lat, a tu już jestem 50, więc to już dla mnie, już Londyn jest obcym miastem w pewnym sensie. Ja orientuję się w tym mieście, ale nie do końca, bo też jest inne. Ale rzeczywiście ja się przez te 50 lat poznałem Warszawę właśnie w najgorszych momentach, raczej dla PRL-u, głębokiego i po 89 roku, kiedy zaczęło wszystko kwitnąć, że tak powiem, i rozkwit i architektury, i w ogóle planu miasta i tak dalej, i zieleni.
Chociaż te lata 90. były ciężkie, moim zdaniem, takie bardzo chaotyczne. Tak. Wkraczała dynamicznie reklama, wkraczał kapitalizm, ten nowy, z którym my sobie nie do końca potrafiliśmy poradzić.
Trochę dziki. No i te przyczepy z zapiekankami i tak dalej, to wszystko było lata 90., ale to już było coś innego.
Handel chodnikowy, pamiętasz? Ludzie rozkładali po prostu tak zwane takie przenośne łóżka i tam sprzedawali...
No i te szczęki tak zwane.
Tak, i tak zwane szczęki.
Tak, nie, to rzeczywiście 90. lata były, ale jednak tam już była ta euforia, że w pewnym sensie, że coś się zmieniło i się zmienia i że idzie ku lepszemu właściwie. Mhm.
Wróćmy jeszcze do twoich początków w Warszawie. Jeszcze gdy jako młody chłopak przyjeżdżasz tutaj z rodzicami na wakacje, przypomnij sobie taki obrazek, pociąg wjeżdża na Dworzec Gdański, masz pewnie około 13 lat. Po raz pierwszy widzisz Warszawę. Gdybyś wtedy zrobił zdjęcie, to co byśmy na tym zdjęciu zobaczyli? Spróbuj sobie to wyobrazić.
Pewnie Pałac Kultury jednak. Mm-hmm. I to rzeczywiście, ja teraz sobie przypominam, że jakieś tam zdjęcia mam z tych pierwszych lat właśnie w pierwszych momentach w Polsce z Pałac Kultury, bo takich budynków jak gdyby w Londynie nie było. Może bardziej w Ameryce były podobne, ale i w Moskwie oczywiście, ale Pałac Kultury tak stał jak taki wielki palec w pośrodku miasta. Więc to wszystkich fascynowało i mnie też. Mhm.
Potem przyjeżdżasz ponownie do Polski już jako wykształcony fotograf i chciałbym cię zapytać o to, czym skusiła cię Warszawa, czym skusiła cię Polska, że wtedy zdecydowałeś się tutaj zostać. Co było takiego, co przeważyło, że nie wróciłeś do Londynu?
Znaczy, ja nigdy nie powiedziałem, że zostałem na zawsze. Właśnie ja po prostu przyjechałem, wsiąkłem, ożeniłem się, urodził się syn i tak dalej. No i po prostu mój dom stał się tutejszy właśnie. A jak przyjechałem w tych pierwszych latach, to też miałem jeszcze rodzinę mojej matki. Więc to jakby miałem taką jakąś opiekę. To, że jestem nie w swoim domu, tylko że jestem w obcym kraju. Ale tak wsiąkłem, że to właśnie już nie jest obcym krajem dla mnie. Ale oczywiście to moment, kiedy się ożeniłem i potem syn się urodził, to takie rzeczy przyklejają do miasta, do miejsca.
Czy uważasz, że wybór Warszawy to było takie małżeństwo z rozsądku, czy małżeństwo z miłości? No bo pewnie mogłeś zamieszkać w innym mieście, ale pewnie tutaj miałeś najwięcej pracy i tutaj miałeś...
Znaczy na początku to praca była, ja robiłem co mogłem po prostu, żeby jakby fotografować takie życie codzienne, nie polityczne, bo nie miałem w ogóle ochoty fotografować politycznych tematów wtedy. Ale więc ja nie miałem też wyboru innego miasta, bo rodzina mojej mamy była właśnie w Warszawie, chociaż matka była w ogóle z Łódzka, a ojciec ze Lwowa, więc dla mnie to Warszawa była takim naturalnym przystankiem, ale rzeczywiście to jest miasto, które, to ja zawsze mówię, że to jest takie miasto, a czy było, tak jak brzydkie kaczątko właśnie, że trzeba bardzo mocno się starać, żeby zakochać się w takim kaczątku.
Czyli Warszawa to jest taki przystanek na zawsze.
Tak się okazało. Taki ten przystanek na końcu trasy, że tak powiem.
Tak. Taki zjazd do zajezdni.
Tak,
Którą dzielnicę w Warszawie poznałeś jako pierwszą? Jak uczyłeś się tej swojej Warszawy? Bo wiem, że dziś mieszkasz na Dolnym Mokotowie.
Nie, właśnie nie. To przez 30 lat mieszkałem na Dolnym Mokotowie, pod Jaruzelskim, jak ja zawsze mówię. Bo pierwsza dzielnica była Saska Kępa. Brat mojej mamy mieszkał na Saskiej Kępie, więc to był mój taki pierwszy przystanek. A potem mieszkałem właściwie, potem jak przyjechałem w 73, już jakby po studiach i to właśnie, żeby zobaczyć, jak tu jest, nie na wakacjach, to mieszkałem w tym dużym wieżowcu na Tamce, przy Kopernika. Potem znów, jak już po ślubie, to mieszkaliśmy z żoną też na Saskiej Kępie, na Afrykańskiej, które to był koniec Warszawy wtedy. Tak. Przed nami z okna widziałem tylko pola z kapustą i lotnisko sportowe. Teraz to jest zupełnie inaczej. Ale z Saskiej Kępy potem... No i teraz akurat jestem w Śródmieściu właściwie. To jest też dla mnie dziwne, bo ja całe życie mieszkałem gdzieś na peryferiach miast i w domku z ogródkiem, a teraz zdecydowaliśmy się mieszkać jednak w centrum miasta.
I jak ci się mieszka?
Bardzo dobrze. Nie najgorzej. Ja mieszkam na Wilczej, więc to jest akurat przy takim w miarę ładnym kawałku Warszawy, czyli w Lasce Krzyży, który w tej chwili jest rozkopany, ale kiedyś będzie skończony. I rzeczywiście, tym starszym jestem, to jest o tyle miło, że ja po prostu mogę wyskoczyć i kupić coś tam, makaron czy masło, czy coś w ciągu 5 minut i być z powrotem w domu. Mieszkając tutaj na Dolnym Okotowie, to wszędzie trzeba było jeździć właściwie, więc to jest o wiele łatwiej w pewnym sensie. A Wilcza jest ulicą właściwie cichą, więc to nie źle.
Mimo, że jest w samym środku miasta.
W samym środku miasta, tak, ale jeden kierunek, nie ma autobusów i cicho. Mhm.
Od kilkudziesięciu lat patrzysz na Warszawę okiem fotografa, ale również mieszkańca tego miasta. I chciałbym cię zapytać, co uważasz za taki największy sukces Warszawy? Co wydaje ci się jej największym atutem, a co jest największym rozczarowaniem?
No, parkowanie jest trudne, ale to jest jak gdyby normalne w każdym mieście na świecie. Ale atutem, no i jest to, że rzeczywiście zielone miasto, jak się okazuje, tym bardziej jak już jest wiosna, to wtedy tym bardziej się odczuwa.
Wiesz, że Warszawa ma ponad 40% terenów zielonych? Czyli tak, powierzchnia Warszawy w 40% jest zielona.
To gratuluję, tak. Nie wiedziałem, że to 40%, ale dobrze,
sporo,
brzmi dobrze. Tak, nie, więc teraz ja zawsze z fascynacją oglądam, jak się buduje Warszawa właśnie. Dla mnie zawsze było ciekawe patrzeć, chodzić i zobaczyć, co tutaj zburzyli i co tutaj zaraz powstanie. I to wszystko summa summarum wychodzi coraz lepiej. Tam są jakieś czkawki, bo ale w każdym mieście będą czkawki, bo to, że teraz deweloperzy po prostu jednak wciskają się, gdzie tylko mogą właściwie, ale to jest normalne w miastach. No proszę zobaczyć Nowy Jork albo coś takiego, gdzie każdy centymetr jest zajęty i po prostu poszli w górę. Więc to już się podobnie robi w Warszawie właściwie, ale Warszawa i wada w pewnym sensie jest to, że nie ma takiego prawdziwego centrum, jak jest, bo jest niby Starówka i rynek na Starym Mieście, ale to jest trochę co innego i tak trochę z boku, natomiast mamy kilka centrów właśnie, no jest Marszałkowska, właśnie Plac Trzech Krzyży i tak dalej, ale one się nie łączą właściwie, więc to trudno powiedzieć, inne miasta po prostu mają wielki rynek po środku i ratusz stojący po środku i tak dalej, więc Warszawa jest trochę inna pod tym względem, bo wszystko jest tak trochę rozłożone.
To prawda. Kiedyś o takiej różnorodności i no, to trochę słowo takie naciągane, wielokulturowości Warszawy, mam wrażenie, że stanowili studenci. Ja mówię tutaj nie o takiej dawnej Warszawie lat 30., gdzie mieliśmy 1/3 mieszkańców, to byli warszawscy Żydzi, ale mówię tutaj o takiej Warszawie XX wieku, lat 70., 80. czy 90., studenci, którzy przyjeżdżali z zagranicy, ale oni najczęściej przyjeżdżali i opuszczali Warszawę. Dzisiaj to się powoli zmienia. Czy znasz obcokrajowców albo Polaków z zagranicy, którzy wybrali Warszawę na swoje miejsce do życia? Czy tak jak ty właśnie, czy znasz takich ludzi?
Kilku jakby się znalazło rzeczywiście, tak. Tak, tak. A rzeczywiście robi się coraz bardziej kolorowo w gruncie rzeczy i to już zaczyna być bardziej właśnie jak Londyn czy Berlin czy coś takiego, więc tam multikulti, to nie jest nic złego, jest to właśnie i przez to mamy ciekawsze restauracje i tak dalej, więc to jest bardzo pozytywny znak.
A czy twoi koledzy, z którymi muzykujesz, to nie są również tacy ludzie, którzy wybrali Polskę?
Tak. My wszyscy jesteśmy, dinozaurami właśnie muzycznymi, ale ja jestem w Warszawie, drugi kolega też jest taki Polak z Londynu jak ja, mieszkał wiele lat, właśnie kilkadziesiąt lat w Norwegii, ale już do Anglii nie chciał wrócić na starsze lata, więc przyjechał tutaj i on mieszka właśnie pod Poznaniem, a trzeci też ma mieszkanie pod Poznaniem, ale też jeszcze mieszka w Londynie, więc tam jest trudno się spotykać tak na jakieś próby czy coś takiego, ale staramy się. Jest to taki polonijny kapela brytyjsko-polonijna.
Mhm. Po prostu dobrze się bawicie, spotykacie się, no, i
oczywiście
muzykujecie.
Tak. Wtedy nie musimy myśleć o polityce ani nic takiego, tylko po prostu siedzimy w basenie, no muszę powiedzieć, bez wody, bo ten, który mieszka pod Poznaniem, kupił dom z basenem w środku, ale tego basenu nie potrzebował, więc po prostu został wyciszony gąbkami i tam sobie siedzimy i próby się odbywają. Jest wesoło oczywiście.
Opowiedz o swoich ulubionych miejscach w Warszawie. Czy masz jakieś takie swoje zaklęte rewiry, jakieś ulubione zakątki, do których przychodzisz, tam gdzie pijesz kawę albo idziesz na spacer?
No ja już się nauczyłem to, że Plac Trzech Krzyży jest takim, tylko że jest jakby rozkopany w tej chwili, więc to w przyszłości będzie może jeszcze lepiej.
Tak,
ja
za remont.
Ja zawsze lubiłem, dla mnie taką magiczną ulicę, to jest właśnie tam, gdzie jest dom spotkań historii, czyli Karowa.
Karowa.
Bo raz, że jest taka zawiła, po prostu nie jest to prosta ulica, tylko bardzo ładnie się kręci.
I schodzi w dół.
I schodzi w dół i jeszcze te piękne, jakby to nazwać, ta estakada właśnie. I te balustrady, wszystkie piękne i figurki. Więc to jest bardzo oryginalne i jedna z moich ulubionych ulic.
W grudniu odbywa się tam rajd Barbórki.
Tak. Ja zawsze się dziwię, jak tam wjeżdżam, że jak mogą pędzić po prostu na łeb na szyję rajdowcy, bo to rzeczywiście nie jest łatwe.
Wiesz, że Warszawa została uznana za drugie po Budapeszcie najlepsze miejsce dla brytyjskich backpackerów w 2023 roku. Okazuje się, że nasze miasto jest polecane jako miasto, w którym możesz przyjechać z plecakiem, znaleźć jakiś tani hostel i dobrze spędzić czas. Dlaczego twoim zdaniem właśnie Brytyjczycy chcą odwiedzać Warszawę, albo co takiego przyciąga i sprawia, że warto odwiedzać Warszawę?
Znaczy jest pewna różnica między backpackerami a turystami, właśnie taki, gdzie mieszkają w hotelach, ale myślę, że jest to dosyć żywe miasto właściwie, ma coraz bardziej żywe miasto. Dobre jedzenie, uważam, że my naprawdę mamy świetne jedzenie i świetne restauracje. Jest trochę taniej niż powiedzmy w Anglii czy w Londynie. Więc to właśnie, że ten Pałac Kultury stoi w takim miejscu, jakim stoi, to przyciąga ludzi, wiesz. I przyznam się szczerze, że ja wolę architekturę Pałacu Kultury niż te wszystkie inne nowoczesne budynki, które są trochę nudnawe. A Pałac Kultury jednak ma tyle tych drobiazgów i ozdób, że wystaje może jak taki chory palec, ale jednak przyciąga wzrok.
Warszawa ostatnio zdała też kolejny egzamin. Mieliśmy kryzys uchodźczy, wybuchła wojna w Ukrainie, a przez Warszawę przejechało 2 miliony Ukraińców.
Tak,
wielu z nich zostało.
To było niesamowite.
To był niesamowity również sprawdzian dla naszej otwartości na innych i wydaje się, że ten sprawdzian my jako warszawiacy i warszawianki zdaliśmy. To jest również taki dla nas sprawdzian z bycia ludźmi, ale ty miałeś również po raz kolejny okazję za to, żeby złapać za aparat i fotografować wielką historię, i to taką historię właśnie przez duże H.
Tak. To w ogóle było niesamowite mobilizacja właśnie mieszkańców Warszawy i w ogóle całej Polski, że tak... Tak sprawnie ogarnęliśmy ten problem, bo to jednak był problem, raptem jak tyle setki tysięcy ludzi raptem przyjeżdża i to szukających szczęścia i życia i tak dalej. Więc Polacy się spisali fantastycznie. Ja nigdy na granicę nie pojechałem, ani do Ukrainy nie pojechałem, ale mnie zupełnie wystarczyło to, co zrobiłem i widziałem na Dworcu Centralnym i Wschodnim. Więc to było naprawdę wzruszające, jak to było fantastycznie zorganizowane. To było niby chaotyczne, ale w tym chaosie było wszystko dobrze zorganizowane.
Poczułeś znowu jakąś taką energię tego miasta i energię ludzi, którzy tworzą?
Tak, no na pewno, siłą rzeczy, bo to naprawdę coś... Jest miło patrzeć na ludzi, którzy zachowują się pozytywnie, a nie negatywnie, bo to jest taki odwrót od różnych demonstracji czy bijatyk i tak dalej, więc jak zobaczysz się właściwie w pewnym sensie miłość i emocje, to jest bardzo wzruszające i rzeczywiście motywujące. Więc ja rzeczywiście odkurzyłem aparat i to wszystko fotografowałem, co mogłem.
To również można zobaczyć na twojej wystawie. Tak. Niektóre tylko zdjęcia, no może niewiele, ale nie są, powiedzmy, istotną częścią, ale z aparatem się nie rozstajesz w ciągu ostatnich lat, bo Warszawa znowu stała się takim miejscem istotnym, mocnym, w którym ludzie faktycznie demonstrują swoje postawy, demonstrują swoje poglądy. A ty znowu się temu przyglądasz.
Tak, bo ja mam to we krwi właściwie. Ja po prostu uważam, że skoro już tyle lat fotografowałem naszą historię, czy to w Warszawie, czy gdzie indziej, ale fotografowałem to i rejestrowałem, że właściwie wypadałoby dalej kontynuować, skoro jeszcze żyję i mogę się ruszać, to tylko że noszę sobie mniejszy aparat po prostu teraz, już lżejszy sprzęt.
Ze względu na wygodę.
Tak. No, mi się nie chce targać tych wszystkich długich obiektywów i tak dalej.
Tak. Chris, to teraz mała zmiana. Proponuję ci, tak jak wszystkim gościom podcastu Warszawa Mówi, kwestionariusz warszawski. Więc to będzie 10 krótkich pytań, może 11 takie pytanie dodatkowe i chciałbym, żebyś odpowiadał krótko. Dokończ zdanie. Warszawa to dla mnie...
Dom.
Prawy czy lewy brzeg Wisły?
Lubię i to, ale mieszkam na lewym chyba, tak?
Tak, bo prawy to jest ten praski. Campinos czy Saska Kępa?
Saska Kępa.
Ze względu na sentyment zapewne. Samochodem czy rowerem?
Samochodem, jednak.
Wakacje all inclusive, czy raczej działka za miastem?
Planujemy działkę za miastem, ale czasami jednak z lenistwa się wybiera, może nie all inclusive, ale połowę inclusive.
W operze czy na Stadionie Narodowym?
W operze.
Jeżeli zwierzę, to ze schroniska czy z hodowli?
Schroniska.
No tutaj to pytanie wydaje się oczywiste. Mąż, żona czy partner, czy partnerka?
Żona.
Dzień świra czy miś?
Może miś jednak. Tak.
Teraz prosiłbym cię o dokończenie zdania. Warszawa mówi o... O czym mówi Warszawa? Warszawa mówi o...
O warszawce.
O czym mówi się na mieście?
Nie wiem, bo nie słucham aż tak.
I takie ostatnie, trochę dodatkowe pytanie. Legia czy Polonia? To jest też taki dylemat warszawiaków.
Tak, no ja nie specjalnie się interesuję piłką nożną, więc mnie to jest ganze gal.
Więc ani Legia, tak. Ani Polonia.
Ale skoro zrobiłem zdjęcie w stanie wojennym na stadionie Legii Warszawa, to może w tym momencie bardziej w stronę Legii, ale jak mówię, ja nie jestem kibicem.
Pamiętam to zdjęcie bardzo dobrze, 1980 rok, mecz z Dynamo Tbilisi.
Znaczy 82.
Przepraszam, 82.
Początek, pierwszy miesiąc stanu wojennego.
Tak. Mecz na Stadionie Warszawskiej Legii. Nowoczesne miasto powinno być otwarte na ludzi z różnych kultur i z różnych stron świata. Wyobraź sobie, że Warszawę zamieszkują obcokrajowcy z ponad 110 krajów. Tak jest.
Tak jest, naprawdę.
110 narodowości.
Nie wiedziałem, że jest tyle krajów
w Warszawie. Jak sądzisz, czym dzisiaj przyciąga do siebie Warszawa i sprawia, że obcokrajowcy zapuszczają tutaj korzenie, bo wiemy już, dlaczego ty zrobiłeś to 50 lat temu, a jak myślisz, co dzisiaj w sobie ma takiego Warszawa, że obcokrajowcy tu przyjeżdżają i zostają?
No i to jest jednak żywe miasto i cały czas się poprawia właśnie, cały czas jest coraz lepsze, więc tutaj to nie jest takie spsiałe miasto, jak niektóre na zachodzie, gdzie właściwie wszystko już było i teraz trzeba by wszystko już na nowo reperować, natomiast Warszawa jest w dużej mierze nowa. Mamy nowe metro, nowe sklepy, wszystko jest właśnie nowe, więc i autobusy, powiedzmy, są i dużo elektrycznych autobusów. Jak teraz byłem w Londynie, to tam takie rozklekotane diesle jeżdżą jako autobusy, a tutaj cichutkie, nowiutkie autobusy, więc to są takie drobiazgi, o których mogę wspominać, ale mi się podoba to właśnie. To jest taki feniks, który wyrasta z popiołów właściwie, więc to trwa, ale jesteśmy na dobrej drodze. I dlatego ja myślę, że obcokrajowcy, tym bardziej młodzież bardzo lubi, bo jednak są i kluby dla różnych dla młodzieży, jak mówię, restauracje dobre jedzenie i jest co zwiedzać, więc myślę, że to przyciąga ludzi.
A jak można dzisiaj wykorzystać siłę tej takiej kulturalnej i nie tylko kulturalnej, ale też takiej różnorodności, którą tworzą warszawiacy.
Też mnie zadałeś pytanie.
Mówię o tych warszawiakach oczywiście z wyboru, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie, którzy wybierają Warszawę jako miasto do życia. Jak wykorzystać tę siłę?
Nie narzekać po prostu. Mhm. Nie narzekać na niedociągnięcia, a raczej chwalić tam, gdzie jest lepiej po prostu. Mhm. Więc, bo wiadomo, że będzie jeszcze lepiej kiedyś, więc to jest coś, co dla obcokrajowców w pewnym sensie jednak przyciąga.
Przypominam sobie, że ty robiłeś to również przy pomocy fotografii, takie projekty społeczne, które na początku lat 90., ale też później, już w latach 2000, uczyły nas tolerancji. Czy uważasz, że Warszawa staje się miastem bardziej tolerancyjnym, mniej tolerancyjnym, czy tutaj nic się nie zmieniło na przestrzeni ostatnich lat?
No, chciałbym myśleć, że bardziej tolerancyjne i rzeczywiście gdzieś tam, jeśli chodzi o niepełnosprawnych intelektualnie ludzi, to faktycznie jeszcze dużo zostało do zrobienia, żeby wygodniej się żyło i tym rodzinom się wygodniej żyło, więc tu jest problem. Ale jest to i tak chyba lepiej niż było właśnie, jak ja zacząłem robić wystawy właśnie o tych dzieciach niepełnosprawnych intelektualnie, to jednak przez te 20 kilka lat się dużo zmieniło na korzyść, ale jednak jesteśmy trochę do tyłu, jeśli chodzi o te sprawy.
I to się powinno zmieniać. Jest szansa, że to się będzie zmieniało.
Myślę, że tak. Tak. Mhm.
Warszawa została ostatnio nagrodzona takim bardzo prestiżowym tytułem European Best Destination 2023. Czyli taką najbardziej atrakcyjną destynacją turystyczną. W ciągu 3 tygodni prawie 150 tysięcy ludzi ze 130 krajów na całym świecie oddało swój głos na Warszawę. W jakie takie magiczne, ciekawe miejsce zabrałbyś znajomych obcokrajowców, którzy odwiedzają ciebie w Warszawie? Jaką Warszawę byś im pokazał, co o niej opowiedział? Pewnie już masz za sobą takie wycieczki ze znajomymi, którzy przyjeżdżali na przykład z Londynu do Warszawy.
Tak. Ja myślę, że trzeba pokazać te różne muzea, które są coraz ciekawsze i coraz nowsze i coraz lepiej zrobione właśnie. Czy nawet dom spotkań z historią, który niektórzy jeszcze nie znają tego, nawet warszawiacy, ale coraz więcej znają. Ale takie muzeum właśnie jak Polin, czy Muzeum Powstania Warszawskiego, czy różne, nawet Muzeum PRL-u właściwie. To wszystko jest coś, co warto obejrzeć właściwie, więc i też można skorzystać z teatrów i opery, ale oczywiście jeżeli znasz język, to już jest trochę inna sprawa. Ale nie mamy się czego wstydzić właściwie.
No w operze są napisy zawsze, prawda? Tak, nawet tak jeżeli pójdziesz na Straszny Dwór, to możesz mieć napisy w języku angielskim.
Tak. A i tak, jak się słucha, jak śpiewają w operze, to i tak się tego nie rozumie.
To prawda.
Czyli podpisy się każdemu przydają.
To prawda. Czyli po pierwsze oferta kulturalna, oferta muzealna.
Tak. Gastronomiczna.
Gastronomiczna. Absolutnie, bez wątpienia ta scena gastronomiczna w Warszawie rośnie i są na to dowody. Po raz kolejny inspektorzy Michelin zainteresowali się Warszawą i będą recenzowali nasze restauracje i wypada się z tego tylko i wyłącznie cieszyć. Przeczytałem gdzieś, że, a właściwie to nawet jest motto twojej wystawy, że jesteś człowiekiem i fotografem, którego interesuje esencja. To mnie bardzo jakoś tak zaskoczyło. Czy mógłbyś o tym powiedzieć? Co to znaczy dla ciebie esencja życia, esencja fotografii?
Znaczy, jeśli chodzi o fotografię, to ja po prostu uważam, że jestem fotografem typu klasycznym, w sensie, że ja nie wydziwiam czegokolwiek, nie używam jakichś super szerokich czy ultra długich obiektywów, tylko po prostu tak naturalnie staram się zarejestrować, co widzę przed sobą. Więc i dla mnie ta esencja polega na tym, że to, co jest na tym zdjęciu, jest ważniejsze niż ta forma tego zdjęcia, czyli treść jest ważniejsza niż forma. A forma, jeżeli się zgadza, to ku chwale ojczyzny niech będzie. Ale esencja jest w tym ważna. I też myślę o esencji, jeśli chodzi o jedzenie, że ja lubię mocne smaki, ale niekoniecznie dzięki
przyprawom,
tylko raczej tak normalnie domowo cebula, grzyb może być dobry, suchy, czosnek i tak dalej. Nie bawię się właśnie przyprawami. Właśnie. I też to nie wierzę, że jedzenie musi pięknie wyglądać na talerzu, musi być po prostu smaczne. że też ta treść jest ważniejsza na talerzu niż forma.
Czyli schabowe ziemniaki i
to też może być, proszę bardzo,
kapustka tak. Są okej?
No to może być, tak. To może coraz mniej takie rzeczy jem, ale rzeczywiście tak. To może być tak napaćkane na talerzu i ja nie narzekam. I tak jak uważam, że torty i ciastka, bo też ciastka i torty są pyszne, to jest też tym ładniejszy, tym gorzej właściwie. Jeżeli jest bardzo ładny tort albo bardzo ładne ciastko, to już bym uważał na to, że to jest trochę fałszywe.
Przerost formy nad treścią.
To się no czasami dokładnie, jest, tak. Prawda? Tak, dokładnie.
Trochę zahaczyliśmy o twoją pasję muzyczną. Jesteś perkusistą w swoim zespole oczywiście. I zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że gdybyś nie został fotografem, być może zostałbyś perkusistą. Przeczytałem również, że podziwiasz Charlie'ego Wattsa, nie żyjącego już perkusistę Rolling Stonesów, i również podziwiasz go właśnie za tą esencję w graniu, za taki mocny...
On jest tą lokomotywą.
Lokomotywą Stonesów.
Tak. I staram się tak podobnie grać właściwie.
A powiedz, jakbyś jako perkusista, jako muzyk, teraz już nie fotograf, powiedział trochę o rytmie w Warszawie, to jaki rytm miała Warszawa, gdy ją poznawałeś po raz pierwszy, a jaki jest dzisiejszy rytm Warszawy? Mocniejszy.
Na pewno jest mocniejszy, ale zawsze Warszawa miała, tak jak powiedziałem, to jest takie brzydkie kaczątko, które miało fantastyczną duszę i nawet wtedy w tych najkiepskich, bardziej kiepskich latach ta dusza była wyczuwalna. Dla mnie wtedy, te 50 lat temu, to mnie po prostu młodzież interesowała, że ta młodzież jest taka zwarta właśnie i ze sobą studenci się po prostu uczą razem, wyjeżdżają na wakacje razem, wszyscy bawią się razem, no i jedzą razem. No to było dla mnie zupełnie inaczej niż w Londynie właśnie, kiedy studenci zupełnie inaczej się zachowali. Może w takim miejscu jak Oxford czy Cambridge, gdzie są słynne uniwerki, to jest co innego, ale w Londynie ja nie czułem tej pasji młodzieży właśnie, która się była wyczuwalna w latach 70. w Warszawie, czy nawet 60. To było imponujące, więc to był ten rytm właściwie. Dzisiaj jak już mam 50 lat więcej, no to ten rytm już jest mniej skierowany na młodzież, bardziej na ludzi w moim wieku, ale my też mamy jakiś tam rytm faktycznie.
Ale ja często widzę cię na ulicach Warszawy z aparatem. Jesteś w miejscach, w których coś się dzieje, gdy Warszawa faktycznie żyje i tętni życiem, gdy ludzie wychodzą na ulicę. Tak. Starasz się być obecny i jesteś tam.
I niewidoczny. Staram się być niewidoczny. Tak, bo jestem duży, ale staram się być niewidoczny.
To jest twój styl bycia, życia i fotografowania. Na zakończenie wszystkim gościom podcastu Warszawa Mówi zadaję to samo pytanie. Jaka będzie Warszawa za 10 lat? Takie pytanie trochę futurystyczne, ale też życzeniowe. Jaką Warszawę chciałbyś widzieć za 10 lat?
No za 10 lat to może chodniki będą już bardziej zreperowane i niektóre jezdnie trochę też zreperowane, bo tutaj jeszcze mamy problemy. Dlatego ja się cieszę, jak się buduje te wszystkie nowe osiedla i budynki, bo od razu wtedy się sprząta i tworzy nowe chodniki.
I są równe.
I są równe właśnie, bo to jest najgorsze dla osoby, która już nie ma 20-30 lat, żeby powierzchnia ulicy była równa rzeczywiście. Więc ja myślę, że za 10 lat takie rzeczy będą jeszcze lepsze, ale będzie jeszcze ciekawsze architektonicznie na pewno. Więcej metra będzie jeszcze, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, więc to jesteśmy na dobrej drodze, więc za 10 lat ho.
Czyli Warszawę naszą widzisz piękną i rosnącą.
Tak. I jeszcze bardziej zieloną.
I jeszcze bardziej zieloną. To jest bardzo ważne. Chris Nidenthal, fotograf legenda, fantastyczny człowiek i warszawiak z krwi i kości, jak mówi o sobie, był naszym gościem. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę i za spotkanie.
Ja dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Dzięki, do widzenia.